Podcast ten powstaje dzięki patronom, w których gronie są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński, Szymon Kryczka oraz Grzegorz Ludwin. Zapraszam.
Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to kolejna odsłona podcastu BSS Bez Tajemnic. Ponownie będziemy dzisiaj poruszali kwestie świata nieruchomości, ale także świata miast i różnego typu obszarów związanych z tym, jak to biznes w tym całym miejskim szumie się odnajduje. Dzisiaj podcast z gośćmi. Moimi gośćmi są Michał Galiński z Cushman & Wakefield oraz Sebastian Osuch z Nowego Stylu. Cześć panowie.
Cześć.
Słuchajcie, tak, ostatni odcinek, kiedy wspólnie się widzieliśmy jeszcze gościnnie z Konradem Krusiewiczem z The Design Group, no to był niecały miesiąc temu i wtedy dosyć głęboko zaczęliśmy wchodzić w to środowisko biurowe, świat ESG i jeszcze kilka innych tematów, a na dzisiaj no kilka nowych wątków. Ostatnio napotkałem się na coś takiego, zresztą wy pewnie też, jak koncepcja tak zwanych miast 15-minutowych. Może byśmy dzisiaj spróbowali rozgryźć sobie tą ideę od samego początku. Co to w ogóle jest za koncepcja? Czym są te miasta 15-minutowe? A potem mam jeszcze dla was kilka dodatkowych pytań. Sebastian, może od ciebie byśmy tam zaczęli.
Generalnie bardzo modne teraz to stwierdzenie miast 15-minutowych jako powiedzmy takiego klucza do dalszej dyskusji o tym, jak miasto powinno się zmieniać. Mi osobiście chyba najbardziej spodobało się takie określenie, że koncepcja miasta 15-minutowego to inaczej koncepcja miasta o ludzkim obliczu albo o ludzkiej skali, bo tak też reklamują się niektóre z metropolii, które zaczęły wdrażać system zmiany myślenia o mieście, zmiany koncepcji budowania nowej infrastruktury oraz powrotu do urbanistyki, gdzie znowu, tak jak poprzednio rozmawialiśmy, w centrum pojawia się człowiek, prawda? Użytkownik zarówno miasta jako miejsca, gdzie spędza dużą część swojego czasu pracy, ale też czasu poza pracą. I w tym momencie dostosowanie się do zmian, które zapanowały zarówno na rynku pracy, ale też w obszarze naszego myślenia o tym, jak chcemy spędzać czas, jak chcemy rozdzielać albo jak nie chcemy rozdzielać czasu pomiędzy wykonywaniem naszej pracy zawodowej a spędzaniem czasu wolnego, czyli ten work-life balance, który był kilka lat temu też mocno na tapecie, który z mojej perspektywy zmienił się później mocno na ten work-life blending i myślę, że ta koncepcja work-life blendingu też mocno nam idzie w stronę właśnie tej koncepcji, jak teraz dostosować miejsce, w którym żyjemy i pracujemy, do zmiany myślenia o tym, jak po prostu żyjemy na co dzień. Jak bardzo szybko, jak się to wszystko zmieniło w przeciągu ostatnich kilku lat, jak bardzo zatarły się granice pomiędzy pracą a życiem poza pracą. I myślę, że mentalnie już mocno przerobiliśmy tą kwestię i tak jak też obserwujemy na rynku, myślę, że nasi pracownicy naszych klientów też mocno poszli w stronę tej elastyczności. Natomiast do pełni tego sukcesu to brakuje nam tej infrastruktury i zmiany podejścia w miejscu. I to nie mówię o biurze, bo biura się dostosowały bardzo szybko do tych zmian, ale jeszcze troszkę jest do zrobienia w samych miastach jako takich.
No dobra, ale słuchajcie, skąd się w ogóle wzięło pojęcie miasto 15-minutowe? Czy to jest, spróbuję zrobić taki bardzo szybki skrót myślowy, że z miejsca na miejsce, niezależnie od tego, jakie ono by było i do czego miało służyć, my się mamy dostać w 15 minut, czy może to jest jakaś głębsza filozofia?
No chodzi bardziej z mojej perspektywy o to, żeby stworzyć taki zakres usług potrzebnych do funkcjonowania, żeby były one po prostu w bliskim sąsiedztwie. 15 minut to jest powiedzmy jakieś słowo klucz, równie dobrze może to być pół godziny czy 25 minut, prawda? Natomiast chodzi o dostęp do wszelkiej maści usługi. Traktujmy to też jako nawet nie aspekt socjologiczny, tylko bardziej uważam, że nurt urbanistyczny, który trzeba przyjąć jako ten wyznacznik właśnie tego trendu.
No, mamy na pewno szansę na to, żeby jeszcze wpływać na kształt naszych miast. Jeżeli mówimy tak ambitnie od strony urbanistyki, no to oczywiście miasta realizują to od wielu, wielu lat. No i to jest taki odwieczny temat, na ile biznes jest w stanie wpływać, sugerować. Ja ostatnio mam dość świeży przykład, akurat nie z rynku biurowego, którym się na co dzień zajmuję, ale w związku z rozwojem e-commerce'u coraz więcej tej uwagi też no, poświęcam na analizowanie, jak to wygląda w obszarze magazynowym, i widzę na przykładzie Krakowa, gdzie te zasoby są naprawdę bardzo małe i były historycznie, jak planowanie miejskie tutaj ogranicza. Jeżeli miasto na przykład dopuszcza 3 kondygnacje, no to ciężko liczyć, że się uda stworzyć tam magazyn, którego potrzeba. No i oczywiście sprowadzając do takiego gruntu bardziej nam znanego, czyli mieszkaniówki, biur, no to moje obserwacje na rynkach regionalnych są takie, że im mniejsze miasto, tym gdzieś tam łatwiej wpływać i faktycznie podpowiadać, jak funkcje w planach miejscowych realizować, przewidywać, może w ten sposób kształtować, bo to jest ta funkcja, którą mają miasta. No a im większe miasto, tym jest to po prostu większa organizacja, dłużej to wszystko trwa, jest to większa sieć połączeń i ciężko tak naprawdę nieraz na to wpływać. Ale mimo wszystko ostatnio pojawiły się w Polsce fajne przykłady tego typu realizacji. Mamy 3 czy nawet 4 tego typu mixuzy, duże projekty, które łączą kilka funkcji ze sobą w Warszawie. Mamy też pojedyncze tego typu projekty w największych miastach regionalnych, więc myślę, że to jest coś nowego również dla pracodawców, którzy mogą w takim miejscu się osiedlić, wybrać na przykład biuro i potem te pozostałe funkcje już są i oni jako pracodawca nie muszą za dużo robić, bo stają się automatycznie beneficjentami.
Padło tutaj bardzo ciekawe hasło, czyli ten mixed use. Ja stosując zasadę nie ma rzeczy oczywistych, spróbujmy trochę głębiej wejść w ten temat mixed use. Po pierwsze, co to jest, a po drugie, wspomniałeś o kilku projektach z Warszawy czy pojedynczych z innych miast. Nie bójmy się dać jakieś przykłady tutaj, żeby ludzie sobie wyobrazili, co za tym hasłem stoi.
Jasne, no to już zaczynając od mixed use i to ja tutaj mam na myśli projekty, które łączą ze sobą funkcję biurową, mieszkaniową i usługową. No i jednak jest to jakieś nowum w Polsce. Oczywiście mamy przykłady ze świata, gdzie to już od lat funkcjonuje, natomiast u nas dotychczas to chyba też skala trochę determinowała, tak? Mieliśmy mniejsze organizacje, więc i mniejsze biura, więc i deweloperzy byli na tyle odważni, żeby wybudować pojedynczy budynek biurowy, natomiast no wraz z rozwojem naszego rynku ta odwaga staje się większa i oczywiście też to jest uzasadnione, że faktycznie większe inwestycje deweloperzy są w stanie realizować, więc takimi dobrymi przykładami z Warszawy są browary warszawskie, Art Noblin. Natomiast z regionów no, wymieniłbym na pewno fabryczną City w Krakowie. I wszystkie te projekty realizują, tak jak powiedziałem, funkcję mieszkaniową, funkcję biurową i funkcję usługową. Natomiast te funkcje usługowe naprawdę bywają bardzo rozbudowane, bo mówimy tutaj o obiektach, gdzie na przykład food hall restauracyjny składa się z, nie, na przykład 10 różnych konceptów gastronomicznych, rekreacji, basenów, centrów konferencyjnych, sklepów nieraz. Także no jest to naprawdę spora zmiana w porównaniu z czasami, gdzie w biurowcu mieliśmy kioski i kantyny.
Patrzcie, bo to jest takie trochę nowe otwarcie tego, co się dzieje w miastach. Ja pamiętam zamierzchłe czasy, kiedy koncepcje miast były takie, że budujemy sypialnię, i ona gdzieś tam się budowała w jednej części miasta, a potem w drugiej części miasta to była ta tkanka, nazwijmy to, handlowo-biznesowa. Nie? Nawet Warszawa takie miała przecież epizody. Ursynów na przykład, Tarchomin, a pośrodku było centrum, gdzie wszyscy zjeżdżali się do pracy i to jeszcze przy wykorzystaniu dosyć wąskich dróg i wąskich mostów albo nielicznej liczby mostów i tak dalej, i tak dalej. Teraz z tego, co mówicie, no to de facto wygląda tak, jakby to się wszędzie rozchodziło, tak? Czyli ci z sypialni to też chcą mieszkać gdzieś bliżej tego biznesu, ale też i ten biznes poszedł w różne dzielnice różnych miast. To nie jest tak?
No, moim zdaniem zdecydowanie. No, kilka lat temu jeszcze mówiliśmy też o dużym problemie, który nadal nie jest rozwiązany, czyli wyludniania się centrów miast. No. Tak naprawdę no, to, co widać w Krakowie, no, jak tutaj razem z Michałem mamy przyjemność być tutaj na co dzień, to tkanka miejska, taka prawdziwa tkanka miejska na rynku nie istnieje. Po wejściu, no jest to oczywiście miasto turystyczne, ale po wejściu takich usługodawców jak chociażby Airbnb, to mamy tak naprawdę taką drugą Lizbonę w miniaturce, gdzie tkanki miejskiej tam po prostu nie ma i pandemia też pokazała, że jest to miejsce w tym momencie wyludniałe bez turystów. I w tym momencie no, widzimy, że taka decentralizacja miejsc, w których żyjemy, w których pracujemy, to z jednej strony jest oczekiwana i jest jak najlepszym pomysłem, bo to po prostu dobrze funkcjonuje. Z drugiej strony mamy ten problem właśnie pustych centrów miast. I tutaj też nie ma na to już dobrej odpowiedzi, bo też jak uczestniczyliśmy w wielu konferencjach, gdzie ten problem się pojawiał, to wszyscy byli zgodni, że centrum miast powinno mieć drugie życie, powinno mieć tą swoją naturalną tkankę. Z drugiej strony patrząc na koszty nieruchomości i koszty życia w centrum miasta, no to naturalnie gdzieś tam się pojawia tutaj ta blokada, że wyjście poza centrum, przeprowadzenie się na przedmieście, to nie jest tylko kwestia dostępu powiedzmy do bardziej zielonych terenów, bardziej rekreacyjnej, po prostu zdrowszej części poza miastem, ale jest tutaj bariera ekonomiczna, która w tym momencie przy tak wysokiej inflacji, tak wysokich kosztach, czy to wynajmu, czy po prostu kupna metra kwadratowego w centrum, no jest poza zasięgiem większości osób, które potencjalnie mogłyby tą tkankę tworzyć. I tutaj widzę taki właśnie naturalną blokadę, jeżeli chodzi o te centra miast, a każde miasto powie, że zależy im tak naprawdę na tym, żeby wracać do centrum, prawda? I żeby te centrum nabrało troszkę może innego niż stricte handlowe, ale takiego właśnie bardziej mixed use, to o czym tutaj Michał wspominał, funkcji. I myślę, że potencjalnie jest to jakiś problem.
No, wiecie, zaczęliśmy rozmowę od tego, na ile miasta mogą na to wpływać, na ile my możemy miastom sugerować, ale też powiedzmy sobie szczerze, że dzisiaj te kilka projektów, które powstały mixusowych w polskich miastach, myślę, że przez COVID to jeszcze jest jakby wzmocniony efekt, ale widać, że te projekty naprawdę cieszą się dużo większą popularnością wśród najemców niż inne projekty. I no nie możemy przejść obojętnie. Myślę, że to jest ciekawe też dla twoich słuchaczy, Wiktor, żeby głośno powiedzieć, że to po prostu są inwestycje, które osiągnęły bardzo duży sukces komercyjny. One skupiają wokół siebie taki vibe miejski i jednocześnie mają duże, naprawdę duże sukcesy w komercjalizacji w momencie, kiedy wiele innych projektów no jednak boryka się z problemem najemców, szczególnie najemców biurowych, w momencie, kiedy biuro jest troszeczkę mniej popularne. Oczywiście wszyscy wiemy, że wracamy do biur i jakieś tam głosy o końcu biur były mocno przesadzone. Tym niemniej no właśnie mamy sytuację, w której te dopracowane mixusowe projekty wyszły więcej niż obronną ręką, a projekty, w których tych funkcji usługowych było mało, no teraz są jednak w trudnej sytuacji, więc to jest taka równoległa rzeczywistość.
Ja tu jeszcze widzę taką jedną kwestię, czyli na ile projekt, jak oceniamy projekt Migius pod względem oczywiście komercjalizacji, sukcesu właśnie w tym wymiarze komercyjnym, to uważam, że większość tych, które się pojawiły, są naprawdę dobrej jakości i to, o czym Michał wspomniałeś, dobrze się po prostu wynajęły i są naprawdę przemyślane, jeżeli chodzi o koncepcję. Pytanie troszkę z innej natury jest, na ile te projekty są projektami miastotwórczymi? Na ile są troszkę oderwane jako trochę po prostu wycinek pewnego elementu w danej dzielnicy i zrobienia fajnego projektu pod nazwą, prawda, biurowiec, mieszkania i punkty handlowo-usługowe, a na ile są połączone z tkanką miejską, czyli trochę generują tą wartość dodaną, chyba której uważam, że najbardziej brakuje dla samego miasta jako takiego. Bo na przykład wspomniana tutaj Fabryczna, to uważam, że jest świetnym przykładem, gdzie to jest projekt, który ma znamiona projektu miastotwórczego, bo dzielnicę akurat Dąbie w Krakowie, on uważam, że podniósł nawet nie samą rangę, ale tak naprawdę popularność i po prostu ten właśnie vibe samej dzielnicy jako takiej, prawda? Przez to, że pojawiły się tam takie usługi, które są otwarte dla mieszkańców nie tylko tego jednej inwestycji, bo to jest o tyle ważne, ale dla całego otoczenia mieszkańców, którzy są tam niektórzy od lat 70., prawda, ulokowani.
No faktycznie, to ten projekt rzeczywiście ma taką moc przyciągania. Powstały i powstają wokół inne projekty, czy biurowe, czy mieszkaniowe. No i one oczywiście są w synergii. Też są arterie komunikacyjne bardzo szerokie w tej części miasta, więc to też ułatwia. No jest to relatywnie lokalizacja blisko takiego ścisłego centrum, więc to myślę, że są takie przepisy na sukces. Natomiast naprawdę fajne to jest pytanie, na ile takie inwestycje są miastotwórcze. Szczerze mówiąc, nie przypominam sobie na razie przykładów z Polski, gdzie nie byłoby takiego pozytywnego oddziaływania, więc może na razie jesteśmy na takiej ścieżce, że nam się udaje, czy inwestorom się udaje. Nie widzę też jakiegoś takiego większego zagrożenia, bo takich terenów z potencjałem tego typu nie ma wbrew pozorom tak dużo, więc być może jest to jakaś tam dłuższa perspektywa rozwoju i kolejne inwestycje tego typu mogą powstawać. Ja myślę, że na pewno nie do pominięcia jest taki wątek, że jeżeli komuś się udało, to również inni inwestorzy będą szli w tą stronę. To znaczy, nawet jeżeli nie jesteś właścicielem kompleksu, który ma tak fenomenalne położenie, tak fenomenalne arterie komunikacyjne i taki potencjał miastotwórczy, czy potencjał do stworzenia tej tkanki handlowej, no bo to też na ogół są jednak historyczne budynki, no wspomnieliśmy browary warszawskie, czy Fabryczną, no to są industrialne budynki z potencjałem, natomiast inni deweloperzy i właściciele nieruchomości też myślę, że będą próbowali gdzieś naśladować i tworzyć tego typu rozwiązania, no bo siłą rzeczy klient będzie szedł i już to co mówiłem wcześniej, już klient wybiera tego typu rozwiązania, więc tworzy to pewną presję na innych. Taki dobry przykład.
Słuchajcie, takie dwie rzeczy przyszły na myśl, bo skoro ta koncepcja takich projektów mixed-use'owych, no generalnie stykamy się z tym już w różnych miastach, to nie jest jakby domena tylko jednej bądź dwóch lokalizacji. Widać, że to jest, to wchodzi nam w tą tkankę miejską, bardziej bądź mniej, bo ja sobie zdaję sprawę, że czasami deweloper kieruje się swoim własnym interesem i w ogóle nie gada na przykład z miastem, że słuchajcie, u mnie będzie wszystko naraz i to pomoże tam całej społeczności, ale w dużej liczbie przypadków to jest tak, gdzie rzeczywiście deweloper mówi, słuchajcie, tutaj tworzymy kolejną pineskę, wokół której będzie nam rozrastało cały ekosystem, tak, w danej aglomeracji miejskiej, co jest ciekawe. I teraz przyszła mi taka myśl do głowy, no bo skoro są tworzone takie nowe koncepty, to domyślam się, że one stają się coraz bardziej atrakcyjne zarówno dla mieszkańców danego miasta, jak i dla biznesu danego miasta, czyli dajmy na to, wezmę przykład z Warszawy. Mamy Mordor. Chyba każdy w Polsce wie, co to jest Mordor, całe tam zagłębie Domanieska Postępu, kompleks wielu różnych budynków biurowych, zresztą starszych i młodszych. Generalnie kiedyś to była taka mocna dzielnica biznesowa, tak? No ale tylko biznesowa, zakorkowane. Jedyna galeria handlowa to Galeria Mokotów, tam trzy kroki dalej, ale generalnie skupisko budynków biurowych. Jak zaczęła się Warszawa rozrastać pod kątem nowych dzielnic biznesowych, w tym również z elementem mixed use, to nagle najemcy z tego Mordoru zaczęli migrować do budynków na Ochocie, na Woli, do Konesera i tak dalej, i tak dalej. Nie? I tu zaczęły się wyludniać budynki. Czy to oznacza, waszym zdaniem, że na przykład taki obszar miejski, jakim jest ten przysłowiowy Mordor, on będzie zmieniał też swój charakter na mixed use'a, czyli że budynki, które tam stoją, będą zmieniały swoją funkcję i będą tworzyły znowu kolejny taki ekosystem, czy raczej czeka nas tu jakiś inny scenariusz?
Wiesz co, Wiktor, to już się wydarzyło. Myślę, że Mordor dzisiaj, już użyłem tego określenia, już takim strasznym nie jest. To znaczy, wiesz, to ta nazwa powstała w czasach, kiedy to faktycznie była taka monokultura biurowa. No to nie jest dzisiaj już rzeczywistość tego miejsca. Spójrz, ile jest tam mieszkaniówki dzisiaj, to nowej, atrakcyjnej.
Ja się buduję.
Fajnie, z fajnymi usługami w parterach, z restauracjami. W mojej ocenie jest to już naprawdę atrakcyjna dzielnica Warszawy, czy do życia, czy dla biznesu. Infrastruktura dzisiaj pewnie też jawi nam się jako dobra. No jest kolej, tramwaje i oczywiście drogi publiczne. Po pierwsze, część gruntów na przykładzie Mordoru została wykorzystana na funkcje czysto mieszkaniowe. Po drugie, w międzyczasie na fali COVID-u, kiedy gdzieś ta popularność biurowców troszeczkę spadła, wielu inwestorów, którzy posiadali w swoim portfelu grunty usługowe, pod które być może pierwotnie planowali budowę dalszej funkcji biurowej, w tym miejscu stwierdzili, no okej, mieszkaniówki nie mogę już wybudować, ale mogę wybudować PRS, bo na gruncie usługowym takowe się realizuje, a to jest jednak funkcja mieszkaniowa, więc no, mimo że tutaj inwestorzy byli związani planowaniem przestrzennym miejskim, to mimo wszystko jakiś tutaj oddech, jakiś ruch był możliwy i na szczęście z tego skorzystali. Więc myślę, że tak, to tego typu miejsca już się zmieniają. Podałem przykład budowy budynków od zera mieszkaniowych, podałem przykład zmiany funkcji działki już zakupionej przez dewelopera i zmiany pierwotnego zamierzenia inwestycyjnego, a to, o czym ty mówisz, też się dzieje i też takie zmiany funkcji mają już w Polsce miejsce właśnie w tym miejscu i będą się działy. Ja myślę, że mamy pod tym względem szansę zbudować fajne miasta, mówię tutaj o całej Polsce, nie popełnić wielu błędów. No jak w wielu innych przypadkach rozbudowy infrastruktury czy budynków, możemy korzystać z tego, że inni byli przed nami. I spójrz, wrzućmy tu przykład z Paryża, La Défense, to ten koncept się nie sprawdził, my to wszyscy wiemy. Taka koncentracja 100% tkanki biurowej, no to nie jest najbardziej wyszukany dzisiaj pomysł na realizację tych funkcji, więc wiesz, w Polsce myślę, że mamy szansę naprawdę fajnie skorzystać z tych doświadczeń.
Tak, i to jest to, o czym Michał powiedział, że to, co było jeszcze wcześniej zarzutem w stronę niektórych polskich miast, że chociażby centra biurowe są zdecentralizowane, nie ma tak naprawdę tych, prawda, city w polskich miastach z jakimiś tam wyjątkami, to uważam, że w tym momencie stało się atutem, bo wokół tych często wcześniej traktowanych trochę po macoszemu lokalizacji tych centrów biurowych naprawdę możliwości jeszcze zabudowy, możliwości kreowania otoczenia są na tyle duże, że rzeczywiście tamte projekty wchodzą w tą kwestię miastotwórczą, ale to, co nawet widzimy po projektach już dość dojrzałych, 15-20-letnich, to też przechodzą ewolucję. I nie tylko w obrębie o tym, o czym wspomniałeś, Wiktor, że zmieniają swoją funkcję, ale tak naprawdę zmienia funkcję otoczenie, czyli nie stawiamy kolejnego biurowca, ale stawiamy tak naprawdę, nie wiem, część rezydencyjną, apartamenty na wynajem, prawda, już z operatorem, co też jest teraz dość widoczne. I to jest, uważam, że też fajny kierunek, który jest widoczny, jest o wiele cięższy niż ten przykład tych kilku inwestycji takich mixed use'owych, które podaliśmy wcześniej, powiedzmy tych, które są na czołówkach, powiedzmy, czy to naszych rozmów, czy jakichś artykułów, bo musimy też rozróżnić, że o wiele łatwiej przywrócić, znaczy łatwiej, nie łatwiej, oczywiście dla dewelopera o wiele trudniej, natomiast pod względem komercjalizacji i sukcesu takiego komercyjnego o wiele łatwiej przywrócić jakąś część tkanki miejskiej, takiej zapomnianej z lat, powiedzmy, przedwojnia chociażby, jak browary warszawskie, prawda, jak fabryka wódek, Monopolis, prawda, w Łodzi, Widzewska Manufaktura, to są projekty, które jakby wracają z powrotem do miasta w nowej funkcji, ale one już jakby tą swoją przeszłość, historię zapisały w tkance miejskiej. I uważam, że to jest, jeżeli chodzi nawet o taki czysto komercyjny aspekt sprzedażowy, łatwiej obronić taki projekt, niż ewoluować projekt, który wspomniałeś chociażby o Domaniewskiej i Mordorze, gdzie już jest, powiedzmy, no, mentalność ludzi nawet spoza Warszawy jest taka, że tam lepiej się nie zbliżać, prawda, bo jest owiane jakąś tą złą sławą, ale przez tą ewolucję i budowanie jakby tej nowej jakości też jest to do zrobienia, ale uważam, że jest to o wiele trudniejszy i bardziej długotrwały proces.
Ja specjalnie, słuchajcie, użyłem tego Mordoru i wręcz przejaskrawiłem troszeczkę tą sytuację, bo to jest tak, to już jest pieśń trochę przeszłości, ale z drugiej strony to jest dobry punkt odniesienia, że kiedyś generalnie, kiedyś, to nawet nie jest taka odległa przeszłość, kiedyś tak się budowało, skoro miała być dzielnica na biura, to się stawiało biuro za biurem, nie myślało się do końca nawet o miejscach parkingowych, zresztą umówmy się, w tej chwili też nie do końca to jest jeszcze super rozwiązane, nie mam pojęcia, jakie znaleźć na to uleczenie, żeby tutaj z samochodami sobie jakoś poradzić w tego typu dystryktach stricte biznesowych. Mnie to się marzy, żeby biurowce otworzyły się w godzinach nocnych na mieszkańców i na przykład tam można by było parkować sobie samochody na parkingach biurowych przez mieszkańców, którzy w tym czasie akurat w nocy sobie śpią, nie? No ale może kiedyś do takich rozwiązań też dożyjemy, że te parkingi współdzielone staną się pewnym rozwiązaniem na zatłoczone samochody stojące na trawnikach i okolicach. Zostawmy to. Słuchajcie, bardzo dziękuję, bo to był ważny, ważny wątek. Ale teraz jedna rzecz mnie tak zaciekawiła tutaj, Michał, w tym, co ty wcześniej powiedziałeś, że trochę przerysowane były te, że ludzie do biur nie wrócą. Ludzie wracają do biur, to jest prawda, natomiast wracają w przeróżnych modelach i czasami to jest tak, że bardzo skromnych bym rzekł, tak wręcz rzekł, typu na jeden dzień w tygodniu albo na parę godzin robimy te różnego typu hybrydy. I to są wyzwania, prawda, dla firm, które są najemcami na budynkach biurowych, żeby w pewien sposób zainteresować swoich pracowników, słuchajcie, no wróćcie do nas, tak, w sensie wróćcie do nas do tkanki biurowej, wróćcie do nas do swojego headquarters firmy i tak dalej, i tak dalej. Ja bym chętnie poznał wasze zdanie jeszcze. Ja wiem, że ono jest troszeczkę oderwane od tego pierwszego wątku, który sobie tu poruszyliśmy, ale on jest dla mnie istotny. A mianowicie, w jaki sposób w tej chwili te biura się zmieniają, żeby jednak pokazać ludziom, że ta hybryda to nie jest tak, że wy spędzacie 90% czasu w domu, a 10% w biurze, tylko że rzeczywiście to jest hybryda, gdzie my się blendujemy i możecie sobie swobodnie przychodzić do tej pracy i dobrze się czuć w tym nowym środowisku biurowym.
Czy wiesz co, Wiktor, ja myślę, że to jest bardzo połączone z tym poprzednim wątkiem, bo spójrz, ja chyba na poprzednim naszym podcaście pozwoliłem sobie na takie określenie, że pracodawca staje się dzisiaj event managerem, operatorem centrum coworkingowego, które po prostu produkuje co chwila, wiesz, atrakcje dla swoich pracowników. I tutaj zanim wielu doradców znalazło rozwiązania, to rynek znalazł je pewnie nieraz szybciej, czyli właśnie sukces komercyjny tych mix-usów to była odpowiedź na potrzebę chwili, którą było przyciągnięcie pracownika. Pomyśl, ile wysiłku, nawet takiego koncepcyjnego, musi zrobić pracodawca, który znajdzie sobie partnerów do zagospodarowania kalendarza tysiącem atrakcji od owocowych czwartków przez piątkowe naprawianie rowerów i poniedziałkowe mindfulness versus wchodzisz do kompleksu, w którym wszystko jest na miejscu i nieraz na przykład za pośrednictwem aplikacji całego kompleksu, wiesz, masz fit non-stop z tym, co się dzieje w obrębie nieraz nawet nie 15 minut, a 5 minut od twojego biura. Więc to jest naprawdę fenomenalne, myślę, dzisiaj rozwiązanie dla pracodawców. Ściąganie pracowników, no trzeba już po prostu wliczyć w koszt działalności, jeżeli oczywiście taka jest wola zarządu, tak? No bo różnie bywa. Niektóre niektóre firmy mają w ogóle inną strategię, ale jednak zdecydowana większość firm widzę, że jako cel po prostu głośno bądź troszkę ciszej, ale stawia sobie po prostu mobilizowanie pracowników i żebyśmy aż tak się nie odhumanizowali, żebyśmy jednak mieli tą interakcję oldschoolową, a ona, większość zarządów jednak wierzy, że ona coś buduje między nami trwalszego. Także tego typu obiekty są odpowiedzią po prostu instant na te potrzeby.
No to ja też się zgadzam, bo tak naprawdę to, o czym rozmawialiśmy w poprzednim podcaście, to też się podpisuję tutaj rękami obiema, że w tym momencie problemem jest utrzymanie oczywiście talentów, natomiast większym problemem dla pracodawców jest kwestia identyfikacji z danym pracodawcą i zachowanie mimo wszystko tego społecznego aspektu biura jako miejsca do kreowania pewnych rzeczy, prawda? Bo rozumiem, że pewne elementy naszej pracy są jak najbardziej w 100% do przeniesienia zdalnie i tutaj jakby pandemia pokazała, że to da się zrobić szybciej niż się chyba wszyscy spodziewali. Natomiast nic nie zastąpi tej pracy wspólnej i to tak naprawdę uważam, że wszystkie elementy też digitalizacyjne razem z komunikatorami, one wspomagają te działania, natomiast nie są remedium na to, żeby były w 100% tak efektywne, jak były w tym powiedzmy starym świecie, no bo tak możemy mówić. I uważam, że każda hybryda powinna być dostosowana do tego, czym firma się zajmuje i jakie interakcje powinny być między ludźmi zachowane. Oczywiście są problemy z częścią pracowników i o tym też tutaj wracamy i to też jest nieodłączne powiązanie z tym, o czym zaczęliśmy mówić, czyli infrastruktura, urbanistyka, dojazd do pracy, który nam, i tutaj ciężko z takim argumentem dyskutować, że dojazd do pracy zabiera nam na przykład 2 godziny, prawda, z dnia, które można przeznaczyć na pracę. No pytanie, czy rzeczywiście byśmy je przeznaczyli.
Jeśli pozwolisz, ja bym się tu chciał wtrącić, bo czy zaobserwowaliście to, że nieraz pracownicy deklarują, że no na dojazd do biura to szkoda mi czasu, ale no spójrz sobie, nie wiem, na obłożenie siłowni, galerii handlowych.
Ja traktuję to jako, wiesz, ten argument, który się pojawia po prostu na zasadzie narzekania na powrót, prawda? Czyli staramy się argumentować tym i myślę, że tutaj dla pracownika jest jasnym, że praca w zespole, identyfikacja jest ważna i prawda, no przychodząc do danego pracodawcy podpisujemy się pod tym, że chcemy jakby uczestniczyć w tym nie tylko w procesie, czyli tym, co robimy na co dzień, ale też być częścią tej organizacji, tej tkanki biurowej. To są po prostu te argumenty, które pojawiają się jako te anty, prawda? Natomiast ja się zgadzam z tym, że też tracimy ten czas na inne aspekty, które są poza pracą i na nie niekoniecznie narzekamy, bo tak jak mówisz, no, usługi są pełne.
Usługi są pełne, wiesz, nie wiem, odprowadzając dzieci do szkoły, przedszkola, wiesz, parkingi są pełne, ciężko zaparkować, rodzice jakby te funkcje realizują i to 5 dni w tygodniu, a nie 1, ani 2. Więc my generalnie wróciliśmy do jakiegoś tam rytmu takiej większej aktywności. To jakby, nie wiem, też spójrzmy na zakorkowanie miast. No można by szukać takiej sfery. Pewnie przychodzenie do biura jest ostatnią strefą życia, której nie przywróciliśmy w pełni, tak jak po pandemii. No wiele firm przewróciło, no ale tak powszechnie. No pewnie jest to ostatnia strefa, której jeszcze nie przywróciliśmy, więc my generalnie wróciliśmy już z tego naszego doła, z tych naszych depresji, już chyba, no mam nadzieję, że już całe społeczeństwo jest gdzieś tam w lepszej kondycji. No i spójrz, że jeżeli masz koło swojego biurowca te właśnie inne funkcje, no to siłą rzeczy pracodawcy będzie łatwiej ściągnąć pracownika do pracy, bo on i tak realizuje te inne rzeczy. No na przykład zaczął dbać o zdrowie, bo w trakcie pandemii zrozumiała, że hej, zaniedbywałem tą strefę życia. No jeżeli ktoś chodzi 3 dni w tygodniu na siłownię, a siłownię ma w tym samym kompleksie, który ma biuro, to chyba już łatwiej go przyciągnąć do biura, niż kiedy tej siłowni nie ma koło biura.
Czyli słuchajcie, że tak spróbuję zapiąć to pewną taką klamrą. Myślę, że możemy postawić tezę, że kierunek rozwoju tkanki miejskiej to jest jednak kierunek taki, w którym te połączenie świata usług, biznesu i rezydencji, że tak to ujmę, po prostu zwykłego mieszkalnictwa musi iść ze sobą w parze. Czyli te ścieżki muszą się na siebie nachodzić, żeby po pierwsze całe miasto żyło w odpowiedni sposób, czyli nie zamierało nam w ciągu konkretnych jakby czasookresów w ciągu dnia, a z drugiej strony pokazywało się z rzeczywiście atrakcyjnej strony, która jest łatwa do skomunikowania, szybka do przemieszczania się z jednego miejsca na drugie i też dawała do myślenia włodarzom miast, że w tej chwili myśląc o rozwoju tkanki miasta jako takiej, to musimy myśleć o kompleksie szybkiego, może szybkiego to nie, ale nie wiem, czy to jest dobre słowo, dobrego łączenia się różnych obszarów miejskich ze sobą.
Znaczy ja uważam, że to jest konieczne w tym momencie, bo przez ostatnie 20-30 lat było mnóstwo błędów w tej, powiedzmy, szeroko rozumianej urbanistyce, w tym jak się budowało, gdzie się budowało i w jaki sposób się planowało albo się nie planowało tego, co chcemy mieć nie tylko w obrębie danej inwestycji, ale też wokoło. Ja tutaj zawsze zachęcam do tego, żeby wrócić do projektów czy do myślenia, które, no bo często mówimy, że wszystko już było i teraz tak naprawdę wracamy do jakichś konceptów, które kiedyś funkcjonowały i może były po prostu dobre. Tutaj z naszego krakowskiego podwórka ja uważam, że najlepszą mixed-use'ową dzielnicą to jest Nowa Huta. No bo patrząc na to, jak Nowa Huta działała jeszcze kilkadziesiąt lat temu, to były zakłady pracy, czyli te nasze stare, powiedzmy, biurowce, szerokie arterie, duże zieleni, funkcja mieszkaniowa i cała rzesza przed etapem jeszcze galerii, rzemieślników, sklepów i tak dalej, prawda? Więc to wszystko już było. Teraz tak naprawdę kwestia, w jakiej części jesteśmy w stanie sobie zachować ten balans pomiędzy tym, ile miasto chce tych inwestycji do siebie przyciągnąć, czyli patrzymy per tak naprawdę komercyjny sukces, podatek i tak dalej, a jak chcemy planować tak naprawdę to miasto pod względem atrakcyjności dla mieszkańców. Bo uważam, że te decyzje, które podejmujemy teraz, one będą skutkowały w wymiarze nie tu i teraz, ale może w przeciągu 5, 10, 15 lat naprzód. I tak jak tutaj powiedzieliśmy, praca uważam, że się za wiele nie zmieniła, oprócz tego, że idziemy na rękę pracownikom, bo mamy taki rynek, jaki mamy, więc staramy się dostosować do nowej rzeczywistości. Natomiast tu się też zgadzam z Michałem, że wiele się w tych projektach też nie zmieniło. Jak patrzymy przez pryzmat pracodawcy, to czym zaczynamy walczyć, to też myśleliśmy o tym, że będą te wielkie otwarte przestrzenie do tej kolaboracji. Wcale tak nie jest. Jak w tych projektach, które teraz akurat mamy na bieżąco, wcale nie jest tak, że każde biuro wytycza sobie 200 metrów na strefę kolaboracji, gdzie pracownicy będą się mogli komunikować w sposób, prawda, elastyczny i niewymuszony. Raczej gramy tutaj czymś innym, że w biurze masz elementy, których w domu nie masz. Ergonomiczne biurko, krzesło i dostęp do tych rzeczy, które sprawią, że twoja praca będzie po prostu wykonywana w łatwiejszy sposób niż przy stole czy kanapie. I tutaj jakby no, w tą stronę ja zauważam, że ten rynek idzie. Natomiast w obrębie tych projektów takich miastotwórczych uważam, że są dobre przykłady. Mamy mnóstwo przykładów, tak jak Michał też wspomniał, z zagranicy. I to jest tylko kwestia do tego, żeby podejść do tego w sposób kompleksowy i mądry, a nie tylko wybiórczy, bo tak zaczęliśmy rozmowę o kilku projektach, które oczywiście są sukcesem, można się pochwalić nimi za granicą, dostają nagrody na całym świecie, ale to są nadal projekty, a mówimy tutaj o tak naprawdę koncepcji miasta, a nie koncepcji inwestycji w mieście.
No dobrze, słuchajcie panowie, zamykamy dzisiaj rozmowę, gadaliśmy tutaj blisko 40 minut, nie ukrywam, że wątek im dalej, tym ciekawszy. Ja bym na koniec postawił taką pewną, nie wiem, to chyba nawet za duże słowo, że tezę, bo na rynku od dłuższego czasu funkcjonuje takie hasło jak Smart City. Ono wcześniej było kojarzone z tym, że miasto to smart jako mądre, bardziej kojarzyło się z pewną technologią, z której korzysta miasto, tak, że ta technologia zaczęła wchodzić w różne elementy związane z komunikacją miejską, z informacjami, jakie miasto przekazuje mieszkańcom i tak dalej, i tak dalej. ale mam takie wrażenie, że ta smartność, ta mądrość miast to jest właśnie budowanie obszarów tych 15-minutowej komunikacji miejskiej, tych obiektów mixed use'owych, multi-use'owych, multikulturowych. I to jest taka nowa odsłona tej koncepcji, jaką kiedyś ktoś wymyślił pod nazwą Smart City.
Postawmy tu kropkę i trzymajmy kciuki, że to pójdzie dokładnie w tą stronę.
Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
I życzymy każdemu miastu mądrych wodarzy z myślą o przyszłości, a nie tylko wycinku 4-5-letniej kadencji.
To dziękuję Wam za dzisiaj. Słuchajcie, najprawdopodobniej jeszcze kiedyś Was tu zaproszę, bo te widzę tematy miejskie, urbanistyczne i smart sitowe zaczynają nabierać na coraz większym znaczeniu. Także za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję.
Dzięki, Wiktor. Dzięki, Sebastian.